Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Dziś na początek powiemy o problemach z żywieniem dorosłych i dzieci.
Ludzie nie uświadamiają sobie, jak ogromne znaczenie ma żywienie i nie uwzględniają tego w codziennym życiu.
Dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem można wesprzeć gastroenterologię dziecięcą. Jakie są jej potrzeby? O tym powiemy na początku naszego magazynu.
Potem powiemy, co zmieniło się w organizacji systemu ratownictwa medycznego.
Rzeczywiście mamy nowość, czyli zespół podstawowy w składzie trzyosobowym, czyli trzech ratowników medycznych, trzy osoby, które mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w takim zespole i od 1 stycznia takie dwa zespoły w Poznańskim Pogotowiu funkcjonują.
Takie zespoły dojadą przede wszystkim do pacjentów nadmiernie otyłych.
RSV groźne dla seniorów i dzieci, liczba zakażonych rośnie.
Bardzo ciężko chorują małe dzieci. Kiedyś myśleliśmy, że tylko wcześniaki. Nasze badanie pokazało, że nie, donoszone dzieci też chorują bardzo ciężko.
Odpowiemy na pytanie, jakie grupy pacjentów są szczególnie narażone na zakażenie.
Na koniec będziemy zachęcać kobiety do udziału w badaniach. Chodzi o problem nietrzymania moczu.
Jest to duży problem, bo on obejmuje sporą grupę kobiet, jest nadal niedoszacowany. Duża część kobiet wstydzi się mówić o tego typu problemach.
Więcej szczegółów o projekcie naukowym na sam finał naszego magazynu. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Dziś 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej akcji: zdrowe brzuszki naszych dzieci. Jej celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
W Poznaniu dzieci z takimi problemami leczone są m.in. w Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jontschera. Tydzień temu mówiliśmy o tym, na jakie choroby leczone są dzieci i młodzież w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. A teraz o potrzebach tej kliniki mówi jej szef, profesor Jarosław Walkowiak.
Panie profesorze, Wielka Orkiestra gra dla gastroenterologii dziecięcej. W jaki sposób pan chciałby, żeby dofinansować na przykład ten oddział tutaj? Jaki sprzęt mamy? Jaki moglibyśmy mieć?
W zasadzie na każdym oddziale naszego szpitala znajdziemy sprzęt pochodzący z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My również mamy sprzęty w endoskopii, gastroskopy, kolonoskopy, mamy aparaty do pH-metrii, pH impedancji przełykowej. Także to ta pomoc pochodząca od WOŚP-u, to ona jest od wielu lat i dzięki temu możemy skutecznie pomóc naszym pacjentom. Ja mam przygotowaną całą listę potencjalnie możliwych zakupów, które mogłyby umożliwić większą liczbę badań, skuteczniejsze badanie. Gdybym miał wymienić parę sprzętów, to myślę, że do takich sprzętów należą testy oddechowe, zarówno ze stałymi izotopami, jak i wodorowo-metanowy. One są wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz funkcji, na przykład wątroby, opróżniania żołądkowego, rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim, tak modnego SIBO i IMO w ostatnim czasie. Z innych rzeczy to ultrasonografię endoskopową. Miałbym nadzieję na kapsułki endoskopowe, które są niezwykle drogie.
A to są już kapsułka, czyli taka mała kamerka, którą połykamy?
Która można połknąć. Ona nie znajduje zastosowania przede wszystkim ze względu na swoją cenę, która to przewyższa kwotę, którą NFZ płaci za hospitalizację pacjenta. To byłoby coś, co mogłoby być niezwykle przydatne. Z innych rzeczy to aparat do biofeedbacku, to jest taki aparat do ćwiczenia mięśnia zwieracza odbytu, elektrostymulacja odbytu. Tu mówimy o popuszczaniu, nietrzymaniu stolca u dzieci, jak również, co prawda mamy pH-metr i pH-impedancję, ale przydałaby nam się druga, moglibyśmy wtedy zrobić dwa badania dziennie czy trzy, a nie jedno. To byłoby również cenne.
Wielka Orkiestra, wyznaczając taki cel, mam wrażenie, że też uświadamia społeczeństwu o tej ważnej dziedzinie medycyny i zwróceniu uwagi rodzicom na to, że jeżeli coś się dzieje z dzieckiem od dłuższego czasu, jeżeli właśnie chodzi o odżywianie, to może warto pójść do specjalisty gastroenterologa.
Myślę, że poruszyła Pani niezwykle istotny problem, niedoceniany tak naprawdę. Żywienie obok aktywności fizycznej, jak również odpoczynku, relaksu psychicznego, stanowi podstawę zdrowia. Ludzie nie uświadamiają sobie, jak ogromne znaczenie ma żywienie i nie uwzględniają tego w codziennym życiu. Patrząc realnie, jeżeli przyjmiemy, że przewlekła biegunka, ostra biegunka, zaparcie i inne choroby, jak chociażby choroba refluksowa przełyku, czy zaburzenia czynnościowe, czy zmiany w mikrobiocie, wspomniany wcześniej SIBO i IMO, to tak naprawdę prawie wszystkie dzieci doświadczą tego problemu w swoim życiu. W związku z tym nie wszystkie będą może wymagały hospitalizacji, większość z nich może nie będzie wymagała, ale duża część powinna mieć zrobioną diagnostykę i wdrożone stosowne postępowanie. Niekiedy to postępowanie będzie bardzo proste, polegające na zmianie diety, na zmianie stylu życia. Ale z tym się zmierzyć, prawdę powiedziawszy, w życiu jest niezwykle trudno. To każdy sam, myśląc o sobie, może się do tego odnieść, czy łatwo jest na przykład pozbyć się słodyczy z diety.
Właśnie tutaj to też trzeba powiedzieć, że tak jak w przypadku dorosłych i seniorów mówi się dużo o aktywności fizycznej i o odpowiednim odżywianiu, to już się właściwie zaczyna nawet nie od momentu narodzenia małego człowieczka, ale od momentu jego poczęcia.
Och, to ja bym się cofnął jeszcze wcześniej. Cofnąłbym się do programowania żywieniowego, które zachodzi nie tylko w pierwszym roku, w pierwszych 3 latach życia, ale zachodzi w okresie życia płodowego. Jeżeli ktoś chce naprawdę myśleć o zdrowiu swojego słoneczka, to postępowanie żywieniowe powinno zostać wdrożone nawet nie w ciąży, ale przed planowaną ciążą. I to stosownie wcześniej, żeby zabezpieczyć prawidłowy stan odżywienia i możliwość pełnego wykorzystania wszystkich mikro i makroskładników, a także prawidłowego ich oddziaływania we wspomnianym programowaniu żywieniowym. Zarówno puszystość, jak i niedożywienie są niekorzystne dla programowania żywieniowego i kształtowania przyszłego zdrowia dziecka.
Nie ma chyba szpitala czy przychodni, gdzie nie byłoby sprzętu kupionego za pieniądze zebrane podczas WOŚP. W szpitalu imienia Jonszera w Poznaniu na wszystkich oddziałach można znaleźć sprzęty z czerwonym serduszkiem. Do dziś Fundacja WOŚP przekazała tej placówce 818 urządzeń o łącznej wartości prawie 40 400 000 zł.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Już co drugi dorosły Polak zmaga się z nadwagą i otyłością. Coraz częściej załogi karetek pogotowia ratunkowego stają przed problemem, jak poradzić sobie z pacjentem, który waży na przykład 200 kg i jak postępować, gdy trzeba przewieźć tę osobę karetką z domu do szpitala.
Dlatego od nowego roku w Wielkopolsce stacjonuje 7 trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego. Jeżdżą w specjalnie wyposażonych karetkach. Takie trzyosobowe zespoły to większe bezpieczeństwo samych ratowników, ale przede wszystkim realna pomoc w transporcie nadmiernie otyłego chorego. Do tej pory ratownicy jeździli tylko w dwuosobowych zespołach. O zmianach rozmawiam m.in. z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Robertem Jutkiem.
Długo się już mówiło o trzyosobowych zespołach, o zespołach ratownictwa medycznego, które udzielają tych świadczeń w 3 osoby. Z jednej strony czytamy komentarze gdzieś, które się w przestrzeni publicznej pojawiają, że przecież takie zespoły funkcjonują już od lat i to jest pełna zgoda, ale dotyczy to zespołów specjalistycznych. Natomiast przyjęty model w Polsce zespołu ratownictwa medycznego zespołu podstawowego to jest skład dwuosobowy i to w większości przypadków tak to właśnie wygląda, że 2 ratowników w takim zespole pracuje. No i też do końca zeszłego roku tylko taki model był co do zasady jako produkt w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli te kontrakty, które my mieliśmy, one dotyczyły składu dwuosobowego.
Pani Daria jest w zespole karetki, która dojeżdża do pacjentów pod Poznaniem. Przyznaje, że chorych z otyłością jest coraz więcej.
Największy problem jest, jak jest kobieta na zespole z mężczyzną. Wówczas ten pacjent taki leżący, przewlekle leżący około tam 130 kg, to jest dużym wyzwaniem dla zespołu.
Jeżeli trzeba go zabrać, tak?
Jeżeli trzeba go zabrać, tak. Zależy, jakie są warunki w mieszkaniu. Czasem trzeba także na takiej płachcie trzeba go wyciągnąć na dwór, wtedy na noszę podnieść i włożyć do karetki. Jest wysiłek ogromny.
Nie chciałbym tutaj demonizować, że jest to taka skala, że my jeździmy codziennie do takich zdarzeń.
Mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Poznaniu, Robert Judek.
Ale faktycznie, jakbyśmy spojrzeli wstecz, to coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest nam po prostu trudno przetransportować tego pacjenta w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
Dlatego od nowego roku do pacjentów z dużą nadwagą dojeżdżają karetki, gdzie na pokładzie jest nie 2, ale 3 ratowników. Na wprowadzenie takich zespołów pozwoliła nowa ustawa o ratownictwie medycznym.
W tej chwili w Wielkopolsce mamy 135 zespołów ratownictwa medycznego.
Rzecznik Wielkopolskiego Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
120 podstawowych, czyli obsadą są ratownicy medyczni i 15 specjalistycznych, gdzie na pokładzie takiej karetki jest lekarz. I wśród tych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego mamy 113 dwuosobowych i 7 trzyosobowych. Umowy na trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego zawieraliśmy przede wszystkim tam, gdzie podmioty dysponują karetkami bariatrycznymi, czyli takimi większymi karetkami, które są dostosowane do pomocy osobom o takiej większej masie ciała.
W przypadku karetek dwuosobowych zespoły o pomoc w wyniesieniu pacjenta z domu prosiły inne służby. Jak to wyglądało, mówi poznańska ratowniczka.
Dzwonimy do dyspozytora medycznego, który dysponuje nam PSP bądź OSP do pomocy. W pozycji poziomej, żeby podnieść do góry, no to jest ten ciężar znacznie większy.
Od 1 stycznia bieżącego roku rzeczywiście mamy nowość, czyli zespół podstawowy w składzie trzyosobowym, czyli trzech ratowników medycznych, trzy osoby, które mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w takim zespole i rzeczywiście od 1 stycznia takie dwa zespoły w poznańskim pogotowiu funkcjonują.
7 w skali Wielkopolski, 2 u Państwa, to wystarcza na ten moment?
Trudno jest ocenić, bo środowisko tą zmianę oceniało bardzo różnie, mniej więcej po połowie. Jedni bardzo się cieszyli z tego, że jest trzeci członek zespołu i nawet w kontekście poprawy bezpieczeństwa tych ratowników medycznych, no to ma to swoje uzasadnienie. Druga część ratowników uważała, że ten model dwuosobowy na tyle długo funkcjonował, że my się nauczyliśmy pracować w takim składzie i czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem powołanie więcej zespołów dwuosobowych, aniżeli mnożenie składu zespołów w jednym zespole, w sensie osobowym. Więc tutaj te zdania były bardzo mocno podzielone. Oczywiście tutaj ta dyskusja może dalej trwać, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że coraz częściej mówimy o tych aspektach bezpieczeństwa, no to skład trzyosobowy jest jak najbardziej wskazany, ale też jeśli mówimy o takich zdarzeniach, gdzie jest tej pracy bardzo dużo, to te początki są trudne i w składzie dwuosobowym zawsze tych rąk do pracy brakowało. Mimo tego, że jesteśmy naszpikowani specjalistycznym sprzętem, no to jednak ręce do pracy były potrzebne. Co do zasady, przyjęliśmy taki klucz, że w pierwszej kolejności te zespoły, które są zdolne do transportu pacjentów z olbrzymią otyłością, no to tam jest również uzasadnienie tego, żeby jednak ten personel był w większym składzie.
Uruchomione w Wielkopolsce karetki do przewozu osób nadmiernie otyłych są wyposażone w specjalne nosze.
Ja tutaj oczywiście mówię o takich osobach, których ta waga przekracza 250 kg, więc jakby tu ze względów bezpieczeństwa no uzasadnione jest to, żeby te nosze były zdolne do transportu pacjentów takich, którzy ważą nawet ponad 300 kg. To są nosze elektryczne, to są nosze, które nie wymagają no, takiego dużego wysiłku, jeśli chodzi o ustawienie w pozycji umożliwiającej wjazd do karetki, no one w pełni są zautomatyzowane, tam silnik elektryczny napędza to wszystko, więc jakby to jest pewnego rodzaju wygodne i pomocne dla zespołu, no ale no zawsze tak jest, że tego pacjenta mimo wszystko trzeba przenieść.
I tu do pomocy przydaje się trzeci ratownik.
Zobaczymy, jak ten model się przyjmie, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
A według ratowników wprowadzenie trzyosobowych zespołów to krok w dobrą stronę.
Jak najbardziej, tutaj pod względem osób otyłych, ale też bezpieczeństwa całego zespołu.
Teraz chwila muzycznej przerwy. Po niej wracamy.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby. jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, 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 a ja
magazyn na zdrowie.
Sezon grypowy powoli się rozkręca. Porównując ostatnie 2 tygodnie grudnia i 2 pierwsze tygodnie stycznia, to teraz przypadków jest nawet mniej niż w grudniu.
Rośnie natomiast liczba chorych na RSV. Co 10 zakażony trafił do szpitala. Lekarze, dzięki programom badawczym, coraz więcej wiedzą o tym wirusie.
To jest wirus zakażający drogi oddechowe. Kiedyś myśleliśmy, że tylko u małych dzieci. Potem okazało się, że to nieprawda, bo zakażają się wszyscy, ale ludzie różnie chorują.
Tak, o wirusie RS mówi pediatra profesor Jacek Wysocki.
I bardzo ciężko chorują małe dzieci. Kiedyś myśleliśmy, że tylko wcześniaki. Nasze badanie pokazało, że nie, donoszone dzieci też chorują bardzo ciężko. Potem jest taki okres dzieci starszych, młodzieży, młodych dorosłych, którzy mają po prostu objawy przeziębieniowe i tyle. Ale jak wejdziemy znowu w grupę seniorów, to tam są znowu dramaty. Ludzie w wyniku zakażenia tym wirusem bardzo ciężko chorują. Na czym między innymi polega ciężkość objawów? Ci ludzie się duszą. Są duże problemy z wentylacją. Mieliśmy dzieci, niemowlęta, zakażone RSV, które się dusiły. Nie ma w świecie leków, które skutecznie leczą zakażenie RSV. Czyli co my możemy zrobić? Przeprowadzić dziecko przez ten okres duszności i przeczekać. To nie jest taki krótki okres, bo o ile w, na przykład w wirusie grypy to, nie wiem, 3-4 dni nam starczają, to tu potrzebujemy 10 dni na przykład. No ale te dzieci przetrwają ten okres i wracają do formy.
Lekarzom w diagnozie pomagają teraz szybkie testy.
Myśmy nie wiedzieli, ile my tych RSV-ów naprawdę w Polsce mamy. I teraz tak, szpitale wiedziały więcej, bo szpitale robiły badania. Badania, które nie są tanie, więc no też z pewnymi ograniczeniami, ale ambulatoryjna opieka nie wiedziała, co jest RSV-em, co nie, bo te objawy nie są tak specyficzne, żeby móc powiedzieć, o, to jest RSV. No i tutaj znowu COVID dokonał pewnej rewolucji, bo weszły testy kasetkowe, które nawet można kupić w aptece, ale przede wszystkim lekarze rodzinni te testy mają. I robią te testy. I co się okazało, że często wykrywają już dziecko zakażone wirusem RS. Mówią, to jest małe dziecko, już gorzej oddycha, wyślijmy już je do szpitala, bo może być z tym dzieckiem kłopot.
Ja jako pulmonolog chciałam powiedzieć, że do nas trafiają dzieci z zakażeniem RSV i zapaleniem ostrzelników z niewydolnością oddechową.
Mówi konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób płuc dzieci, dr Irena Wojsyk-Banaszak.
Że takie dzieci, które nie mogą się leczyć w domu i które też często nie mogą się leczyć na oddziałach ogólnopediatrycznych i my jesteśmy takim jakby pośrednikiem między ogólną pediatrią albo ambulatorium, a oddziałami intensywnej terapii. I tak naprawdę w interesie wszystkich, większości tych dzieci i ich rodzin jest to, żeby jak najmniej tych dzieci na oddział intensywnej terapii trafiało. I dzięki temu, że możemy zastosować tlen, który jest nawilżony i tlen, który jest ocieplony, no to więcej tych dzieci faktycznie może być leczonych w oddziałach ogólnopediatrycznych. I jest jeszcze jeden aspekt, no właściwie dwa, najpierw powiem o tym pierwszym, że to jest choroba, która, tak jak powiedział pan profesor, dotyczy małych dzieci, małych dotychczas zdrowych dzieci, ale ona tak naprawdę dotyczy całych rodzin tych małych dzieci. Przecież te dzieci mają rodzeństwo, rodzice są w szpitalu z tym jednym dzieckiem, są zestresowani, to jest olbrzymie emocjonalne obciążenie, ale również dla wszystkich osób dookoła. Im każdy dzień krótszy spędzony w szpitalu, czy dzień mniej w szpitalu, przekłada się na olbrzymie korzyści takie właśnie emocjonalne czy społeczne. Jeśli chodzi też o zakażenia RS, no to głównie myślimy faktycznie o zapaleniach ostrzelików, to są te małe dzieci, pierwszy, drugi rok życia.
Na podstawie danych NFZ lekarze dobrze wiedzą, kogo wirus atakuje.
Nie tylko najmniejsze dzieci. To nam się wydawało, że to będą, nie wiem, tylko 2-3 miesięczne. Nieprawda, i 2-letnie i 3-letnie były hospitalizowane. Druga rzecz, tylko wcześniaki. Nieprawda. Większość dzieci w tym naszym zbiorze to są dzieci donoszone. Urodziły się z 3,5 kg masy ciała i za 3-4 miesiące się duszą z powodu zakażenia RSV. Trzecia rzecz, uważaliśmy, że to będą takie dzieci, które jeszcze mają inne choroby, no mózgowe porażenie dziecięce, coś innego. Nieprawda. Gros tych dzieci to są dzieci generalnie zdrowe.
Okazało się również, i to również były badania post-covidowe, kiedy mogliśmy testować wielu pacjentów, część testowaliśmy jakby myśląc o COVID-zie albo o grypie, a wychodził RS, że to również są starsze dzieci, że to są astmatycy na przykład, którzy mają ciężkie zaostrzenia astmy spowodowane wirusem RS. To są na przykład dzieci z mukowiscydozą, które mają ciężkie zaostrzenia mukowiscydozy spowodowane wirusem RS.
A więc wniosek był taki, jest to bardzo powszechne zagrożenie dla zdrowia tych dzieci, no i trzeba się do tego przygotować. Ja powiem, że to promieniuje na inne ośrodki. Ja jako konsultant wojewódzki pediatrii w Wielkopolsce powiem Państwu, że dzisiaj duża część oddziałów pediatrycznych w Wielkopolsce ma przynajmniej jedno urządzenie, tak, do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, co jest bardzo ważne, bo jak takie dziecko im się trafi i nawet chcą je gdzieś przekazać, to jest urządzenie, na którym to dziecko można poprowadzić, na którym można to dziecko ratować.
Sezony zachorowań w poszczególnych latach się różnią.
Jakbyśmy przeanalizowali sezony, to jeden rok zaraz, jak się COVID kończył, 22, był trochę przesunięty, że już w sierpniu nam się ten RSV pojawiał. Ale generalnie to oto się pojawia październik, listopad. Jeszcze w poprzednich sezonach widzieliśmy taką kaskadę, że zaczynało się na przykład właśnie RSV-em, potem pojawiała się grypa, która jakby przejmowała rolę. Jak będzie w tym sezonie, nie wiadomo, ale jest to na tyle poważne zagrożenie, że my musimy być na to przygotowani i umieć tym dzieciom pomóc.
Na zdrowie.
To problem wstydliwy. Kobiety często nie przyznają się lekarzowi, że mają problemy z nietrzymaniem moczu. Czasem dotyczy to tylko młodych mam, krótko po porodzie. Czasem występuje dopiero w wieku senioralnym. Tymczasem im wcześniej zaczniemy się leczyć, tym szybciej poprawi się jakość życia.
W szpitalu ginekologiczno-położniczym przy ulicy Polnej w Poznaniu rozpoczyna się projekt naukowy dla kobiet w wieku od 18 do 65 lat, u których występuje lekkie lub umiarkowane nietrzymanie moczu. Badania właśnie ruszają i o nich mówi nasz dzisiejszy gość, ginekolog profesor Paweł Rzymski, kierownik Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego.
Projekt naukowy startuje tutaj w klinice przypolnej. Projekt nowy, problem właściwie stary, czyli problemy natury uroginekologicznej u kobiet.
Tak, jest to duży problem, bo on obejmuje sporą grupę kobiet, jest nadal niedoszacowany. Duża część kobiet wstydzi się mówić o tego typu problemach. Bardzo często podpytuje kobiety, czy są jeszcze jakieś dodatkowe dolegliwości. One bardzo często negują, ale jeśli zadam pytanie wprost, a czy jest nietrzymanie moczu, czy są parcia na glące, na czym te parcia na glące polegają, bo kobiety często też nie wiedzą, to okazuje się, że jednak spora grupa kobiet zgłasza właśnie tego typu problem. Szacuje się, że to może dotyczyć nawet 1/3 kobiet, w szczególności po porodach, no i w wieku pomenopauzalnym.
Państwo też alarmują, że to dotyka już kobiet młodych?
Tak, zgadza się i nasz program jest między innymi ukierunkowany na kobiety również po porodzie. Chcemy też sprawdzić, bo to jest w ramach badań naukowych, czy wczesna interwencja podjęta po porodzie, czyli około 3 miesiące po porodzie, dedykowana kobietom młodym, u którym właśnie nietrzymanie moczu wystąpiło po porodzie i często związane jest właśnie z samym przebiegiem porodu, czy taka wczesna interwencja przynosi lepsze rezultaty niż dopiero odłożenie tej terapii tak naprawdę na lata późniejsze.
Jakie są przyczyny?
Przyczyny są bardzo różnorodne, od czynników osobniczych, genetycznych wręcz, a więc słabszej budowy chociażby tkanek podporowych, kolagenu, kiedy jest przewaga kolagenu typu trzeciego nad typu pierwszego chociażby. Ale do tego dołączają się oczywiście czynniki ryzyka takie środowiskowe, można powiedzieć, a więc wiek, stan pomenopauzalny, kwestie właśnie porodów, porodów dużych dzieci, porodów bardziej zabiegowych. Także tych czynników jest tak naprawdę wiele i tu mówimy zawsze tylko i wyłącznie o czynnikach ryzyka. To jest pewien rodzaj statystyki. To nie znaczy, że kobieta młoda, która nigdy nie rodziła, też nie może mieć nietrzymania moczu. Tak, oczywiście może jak najbardziej też mieć.
W ramach projektu ile Państwo kobiet przyjmą i w jaki sposób będą zaopiekowane?
Tak naprawdę procedury urofizjoterapii, a właściwie bardziej prawidłowo powinniśmy mówić tutaj o fizjoterapii mięśni dla miednicy, ale już umownie będę stosował tą skróconą nazwę, nie jest w koszyku świadczeń gwarantowanych Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc tak naprawdę rozwinął się rynek usług prywatnych i urofizjoterapeutów jest stosunkowo dużo. My chcemy w ramach badań naukowych tutaj, tą osobą najbardziej zainteresowaną jest pani magister Marta Kozłowska, doświadczona urofizjoterapeutka. Udało się pozyskać sprzęt do takiej troszeczkę bardziej zaawansowanej urofizjoterapii i w ramach tego projektu chcemy pomóc około 100 pacjentkom. Na więcej niestety obecnie nie posiadamy funduszy, I tak jak już wspomniałem, no nie jest to procedura refundowana, więc działamy tutaj w oparciu tak naprawdę o badania naukowe i środki pozyskane na badania naukowe.
Jak będzie wyglądała kwalifikacja, jak się zgłaszać?
Wygląda to w ten sposób, że pacjentki muszą przejść wstępną kwalifikację przez lekarzy wyznaczonych do tego projektu. Zgłaszają się poprzez call center naszego szpitala, mówiąc o tym, że chciałyby ewentualnie skorzystać z takiego programu urofizjoterapii. Projekt adresujemy i możliwe dobre efekty leczenia urofizjoterapeutycznego są dla kobiet w wieku 18 do 65 lat, które mają umiarkowane bądź lekką formę nietrzymania moczu. Jeśli to nietrzymanie moczu jest bardzo ciężkie, to znaczy tak naprawdę pacjentka chodzi z podpaską i gubi mocz praktycznie przy każdej czynności, a nawet w sytuacji, w której jest w spoczynku, to raczej nie jest adresat tegoż właśnie programu. Dodatkowo pacjentki, które w przeszłości były operowane, szczególnie z użyciem taśm podcewkowych, też nie będą kwalifikowane do tego programu. I po właśnie umówieniu przez panie w call center dokonana będzie jedna wizyta, taka ginekologiczna, w miarę standardowa, więc badanie wewzierniku, w którym oceniona będzie statyka narządów rodnych, będzie wykonane badanie USG dopochwowe oraz USG przezprzedsionkowe. To jest takie dodatkowe badanie, dość specjalistyczne, związane właśnie z oceną mięśni na miednicy za pomocą USG uroginekologicznego. I jeśli pacjentka będzie spełniać kryteria, nie będzie przeciwwskazań również do prowadzenia takiej urofizjoterapii, zostanie skierowana właśnie bezpośrednio już do pani magister Marty Kozłowskiej, gdzie indywidualnie będzie uzgadniać termin prowadzenia takiej fizjoterapii. Cały program, który zostanie dobrany, bo pacjentka oczywiście otrzyma również instruktaż i sposób ćwiczeń, który będzie zindywidualizowany na okres 3 miesięcy, a w tych 3 miesiącach będą jeszcze kolejne dwie wizyty tak naprawdę w trakcie trwania i na zakończenie projektu celem oceny całościowych efektów.
Pytanie jeszcze o te kobiety, które nie kwalifikują się, bo na przykład mają dosyć poważne już problemy, dużo czasu upłynęło. Gdzie szukać mają pomocy?
Tutaj tak naprawdę dysponujemy w naszej placówce również poradnią uroginekologiczną i w naszej klinice jest dość mocno rozwinięta cały dział, można powiedzieć, uroginekologiczny. Także pacjentki, które mają te cięższe formy nietrzymania moczu, jak najbardziej mogą szukać pomocy w postaci leczenia operacyjnego. Natomiast zmieniłbym jeszcze może i to, że ja jestem gorącym zwolennikiem działań nie tylko zabiegowych, a więc podejścia kompleksowego, dlatego że obserwuję również w swojej praktyce klinicznej to, jak w wielu sytuacjach pacjentki, no można powiedzieć, umownie zoperowane były, nawet może trochę za szybko. Warto korzystać z metod leczenia zachowawczego, z metod fizjoterapeutycznych, można również korzystać z pesaroterapii, są również zabiegi laserowe, które można wykonywać. Trzeba pamiętać, że nietrzymanie moczu jest takim rodzajem choroby, który jest bardziej z zakresu quality of life, czyli jakości życia. To nie jest tak jak choroba nowotworowa, w której zmianę trzeba usunąć. Tutaj operacja jest w pewnym sensie ostatecznością. Jeśli zawodzą wszystkie inne metody leczenia i nie ma tak naprawdę wyjścia, wtedy tak jak najbardziej warto operować.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapisy przez call center Kliniki Przypolnej.
I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Zapraszamy też do wielkoorkiestrowego grania i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.